ogólnopolski szczyt gospodarczy w Siedlcach. Jest poruszany temat obronności dosyć szeroko, był cały panel na ten temat. Naszym gościem jest pan Paweł Poncyliusz, grupa WB.
To prawda, rozmawialiśmy tutaj i rozmawiamy cały czas o bezpieczeństwie, nie tylko o bezpieczeństwie energetycznym, ale również o takim bezpieczeństwie twardym, związanym z wojskiem, ze strukturami policyjnymi. Tu przede wszystkim rozmowa jest o cyberbezpieczeństwie i jest to niewątpliwie poważny problem. On i dotyczy wojska, ale i dotyczy energetyki, bo znawcy branży mówią, że zaatakować kilka kluczowych punktów sieci elektroenergetycznej i po prostu w całym kraju gaśnie światło. Jak gaśnie światło, to kończy się dostawa gazu. Jak się kończy dostawa gazu, to kończy się ogrzewanie. To się kończy dostarczanie wody do zwykłego mieszkańca. To gaśnie również telefon komórkowy i nie ma łączności z nikim na zewnątrz.
A więc cywilizacja nam pada, mówiąc krótko.
Krótko mówiąc, cywilizacja nam pada i to wystarczy tylko zhakować kilka wrażliwych punktów, jeśli chodzi o sieć elektroenergetyczną. Ale też rozmawiamy o łączności, o tym, co zrobić, żeby Polska mogła czuć się bezpieczna. Jeśli nawet jeszcze dzisiaj nie padł temat elektrowni atomowej, to wiadomo, że w przypadku wybudowania takiej elektrowni atomowej będzie potrzebna ochrona i to fizyczna ochrona w postaci rakiet wokół takiej elektrowni atomowej. A więc to wbrew pozorom od energetyki do spraw czysto wojskowych jest niedaleko.
Zostańmy na chwilkę przy tym cyberbezpieczeństwie, bo to było poruszane podczas tego pierwszego panelu po rozpoczęciu szczytu. Tam któryś z mówców, bodajże wiceminister Zdzikot, wspomniał o tym, że jeśli chodzi o tą przestrzeń cyber, no to tutaj nie ma stanu pokoju, tylko jest albo kryzys, albo wręcz wojna. I tam padały liczby dotyczące dziennej czy miesięcznej liczby ataków, czy to na strony związane z administracją rządową, czy w ogóle ze spółkami ważnymi, rzeczy, które są jednak dla funkcjonowania państwa istotne.
No, oczywiście te ataki będą zawsze się zdarzały. Po to powołuje się tak zwany CERT, aby on identyfikował ataki i żeby pomagał różnego rodzaju instytucjom państwowym reagować, jeśli będą to ataki w stylu, który wcześniej już jest zidentyfikowany i zdiagnozowany, co zrobić, żeby się przed nim ustrzec. Ale bierzmy to również pod uwagę, jak w wielkim stopniu w Polsce jesteśmy uzależnieni od różnego rodzaju wyrobów produkowanych na Dalekim Wschodzie. Jako grupa WB Electronics od dłuższego czasu promujemy koncepcję polskiego chipa, polskiego układu scalonego, gdyż uważamy, że przyjdzie taki moment, w którym ktoś, czy to w sposób świadomy, ten, kto wyprodukował dane urządzenie na Dalekim Wschodzie, albo ktoś, kto po prostu ma dostęp do kodów źródłowych takich modułów wyprodukowanych na Dalekim Wschodzie, może bardziej nam skomplikować życie poprzez właśnie założone backdoory w tychże urządzeniach i również bez żadnej rakiety, bez żadnego fizycznego działania, oddziaływania można będzie tak naprawdę zgasić nasz kraj w wielu dziedzinach, od energii, poczynając po dostawy wody i sygnału telefonicznego, kończąc. Więc trzeba myśleć o cyberbezpieczeństwie również szeroko i Polskę dzisiaj stać na to i technologicznie, i kompetencyjnie, żeby zacząć rozmawiać o polskim układzie scalonym, który też gwarantuje kontrolowanie tych, szczególnie tych urządzeń, które są dla polskiego bezpieczeństwa kluczowe.
A to ja muszę od razu zapytać o relację kosztu do efektu, bo ja już słyszałem o tym pomyśle, no i tutaj z miejsca się podniosły takie głosy, że te linie takie do budowy układów scalonych, no to są straszne pieniądze, że nie potrzebujemy tych układów aż tak znowu wiele, żeby ponosić takie nakłady.
Polska jest odbiorcą kilku milionów takich układów scalonych rocznie, bo przypominam, że te układy scalone są stosowane na przykład w kartach kredytowych, bankomatowych, w różnego rodzaju kartach dostępowych, kartach, które wydają miasta do komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Także wbrew pozorom ilości powyżej 2 milionów sztuk rocznie to już jest efekt, który niweluje pewien koszt. Jeśli chodzi o samą budowę tej linii, to ta linia, biorąc pod uwagę miliardy złotych, które wydawane są na sprzęt przyjeżdżający właśnie z Dalekiego Wschodu czy w ogóle z obcych krajów, to są koszty rzędu może 200-250 milionów złotych, żeby ustanowić taką linię produkcyjną. Mówi się o tym wielokrotnie, ale za każdym razem brakuje determinacji na poziomie politycznym, żeby zagryźć zęby i podjąć decyzję o tym, że taką linię układów scalonych robimy. Tutaj wielokrotnie na pierwszym panelu podkreślano, że bezpieczeństwo kosztuje. I my nie mówimy o miliardach, ale wiedzmy, że bez takiego polskiego układu scalonego za kilka lat może się okazać, że i miliardy złotych zainwestowane w sieć elektroenergetyczną, w, nie wiem, w dostawy gazu zza morza mogą być niewspółmierne do kłopotów, które mogą być nam zgotowane poprzez to, że ktoś wykorzysta zaszyte backdoory w urządzeniach przyjeżdżających z Dalekiego Wschodu.
Pomówmy chwilę o tej twardszej obronności, bo Państwa firma również i na tym polu działa, czyli już taki sprzęt typowo dla wojska działający na polu walki. No, zresztą jak słyszałem niedawno, również i przetestowany w warunkach bojowych, czyli na Ukrainie. I tutaj starając się być świadomym podatnikiem, nasłuchuję ostatnio pewnych wzajemnych pretensji, znaczy ostatnio już od wielu lat wzajemnych pretensji między wojskiem a zbrojeniówką. Wojsko mówi tak, że zbrojeniówka się za bardzo przechwala, że czego to ona nie umie, że jak już przychodzi co do czego, to tylko się traci czas i pieniądze, potem z nożem na gardle musimy kupować za granicą, oczywiście przepłacając, bo zagranica wie, że mamy już nóż na gardle. Z drugiej strony zbrojeniówka odpowiada, że wojsko samo czasami nie wie, czego chce, że w trakcie prac rozwojowych zmienia wymagania, co oczywiście cały projekt wywraca do góry nogami, no i że chciałoby w ogóle mieć gwiazdę śmierci w cenie przechodzonego malucha. No i tak słucham tych wzajemnych pretensji, które śmigają nad moją głową i tylko tak siedząc w środku poniżej jako podatnik widzę po prostu, jak się marnuje czas i pieniądze. No w tym wypadku moje pieniądze i moich słuchaczy pieniądze. A jak to wygląda tak z punktu widzenia zbrojeniówki, ale takiej nietypowej, bo prywatnej?
Prywatna zbrojeniówka, jak coś mówi, to zazwyczaj to już ma. A jeżeli nie ma już w formie wdrożonej do produkcji i produkowanej w dziesiątkach czy setkach egzemplarzy, to na pewno ma już opanowane wszystkie technologie. To jest właśnie ta racja po stronie zbrojeniówki. Oczywiście wojsko też ma rację, bo jeżeli wojsko rozmawia z państwowymi zakładami, to tam zasada jest taka, że się obiecuje czegoś, czego jeszcze się nie ma i nawet się nie ma tego w głowie, w nadziei, że się dostanie zaliczkę i dzięki temu będzie można zrobić odpowiednie remonty albo no, dokonać wypłaty dla pracowników, których trzeba utrzymywać cały okrągły rok. Chcę przez to powiedzieć, że do różnego rodzaju aplikacji wojskowych trzeba podchodzić bardzo szczegółowo i powiedziałbym przypadek po przypadku analizować. Czy nie mamy dzisiaj armatochaubicy Krab? Oczywiście ktoś powie, w dużej części są to komponenty przyjeżdżające z zagranicy, ale prawda jest taka, że cała elektronika produkowana jest przez grupę WB i to jest elektronika, którą nasi inżynierowie od początku do końca opracowali i dzisiaj tego typu elektronikę oferujemy w eksporcie w różnych innych dalekich krajach, nie tylko o Ukrainie. Czy mamy dzisiaj moździerz RAK 120 mm? Mamy. Produkuje sam pojazd, produkują zakłady w Siemianowicach. My produkujemy całą elektronikę, Huta Stalowa Wola produkuje wieże łącznie z armatą, więc to oznacza, że są miejsca, gdzie zbrojeniówka ma coś do zaoferowania, ale pocieszające jest to, że i RAK i Krab są akurat programami już wdrożonymi do polskiej armii. Ale jeśli mówimy o elektronice, o łączności, jeżeli mówimy o dronach, to moim zdaniem tutaj dla wojska jest jeszcze duże pole do popisu. My jako WB możemy weryfikować się eksportowo. 30% naszych przychodów rocznych pochodzi z eksportu. Proszę mi wierzyć, że nikt za granicą nie będzie kupował czegoś, co nie działa, albo co jest poniżej standardu, jaki oferują nasi konkurenci z takich krajów jak Izrael czy Stany Zjednoczone.
Jedną z najbardziej chyba kontrowersyjnych decyzji poprzedniego ministra obrony było ograniczenie pewnych przetargów tylko i wyłącznie do podmiotów znajdujących się pod kontrolą Skarbu Państwa. Jest pytanie, dlaczego tak sobie właśnie ograniczać wybór? Tutaj podnoszono kwestię bezpieczeństwa, no ale z drugiej strony, skoro państwo działają w tak wrażliwym obszarze, to i tak muszą różne certyfikaty bezpieczeństwa spełniać i pod jakimś nadzorem kontrwywiadowczym pewnie też są.
Każda firma z tak zwanego polskiego potencjału obronnego, czy prywatna, czy państwowa, podlega tym samym regułom. I to też podnosimy w korespondencji z ministrem obrony narodowej, prosząc go o dopuszczenie nas do programu, szczególnie Orlik, ale również i do programu Wizjer. Orlik jest to dron obserwacyjny o zasięgu do 150 km i faktycznie dzisiaj i my, i Polska Grupa Zbrojeniowa ma w swojej ofercie takie produkty. Jedyne, co wypadałoby, żeby wojsko zrobiło, to testy porównawcze. To, co my jako klienci zazwyczaj robimy, jeśli wchodzimy do sklepu z telewizorami czy z lodówkami, to po prostu oglądamy parę z nich, zastanawiamy się, które, jakie ma parametry i co nam pasuje i jeszcze to przyrównujemy do jakiejś ceny, która będzie dla naszej kieszeni znośna. I o to właśnie prosimy, ale Różnica między konkurentami w Polsce w tej dziedzinie polega na tym, że nasze produkty sprzedajemy do wielu krajów. Mówię tu w tym przypadku akurat o dronach. Nasze drony są w Afryce Północnej, nasze drony są na Ukrainie, nasze drony są również w innych częściach świata i one po prostu latają, one wykonują swoje misje i ci klienci, ci sami klienci przychodzą do naszej firmy i pytają się, co jeszcze mamy do zaoferowania. To, czym my się dzisiaj szczycimy, to jest amunicja krążąca. Jesteśmy tak naprawdę jednym z trzech światowych producentów amunicji krążącej, a więc tak zwanych dronów kamikadze jednorazowego użytku, które są po prostu latającymi bombami. I to są rzeczy, warto to podkreślić, które rozwijaliśmy tylko i wyłącznie za własne pieniądze. Żadnych pieniędzy publicznych na to nie dostaliśmy. Oczywiście poza sytuacją, kiedy coś dostarczamy do polskiej armii, no i wtedy wiadomo, podatnik za to płaci.
To ostatnia sprawa. Kilka tygodni temu, kiedy ogłaszano decyzję o stworzeniu 18. Dywizji Zmechanizowanej z siedzibą w Siedlcach, miałem okazję porozmawiać kilka chwil z ministrem Błaszczakiem. No i zapytałem go, co się szykuje, żeby wojsko przestało się właśnie potykać o własne nogi, jeśli chodzi o zamówienia, bo to już wielokrotnie było mówione, ile to komórek w MON-ie musi coś zaopiniować, ile czasu to trwa. Niewiarygodnie skomplikowany system, no ale rozwiązaniem ma być na to Agencja Uzbrojenia, która się właśnie tworzy. Nie znamy jeszcze szczegółów. Pan wiąże z tym jakieś nadzieje, że będzie prościej i przejrzyściej?
Znaczy, Polska nie ma wyboru. Musi uprościć procedury zakupu, bo ja przypominam, że wszystkie zakupy dokonane w ostatnich latach były tak naprawdę z pominięciem tej obowiązującej w wojsku procedury. To znaczy MON się koncentrował na znalezieniu różnego rodzaju kruczków prawnych, które pozwalają na zakupienie, szybkie zakupienie rodzajów uzbrojenia, które są polskiej armii potrzebne. Ja tylko przestrogę jedną daję moim kolegom z Ministerstwa Obrony Narodowej, że Agencja Uzbrojenia powinna być zwieńczeniem pewnych prac formalnych. Dzisiaj 13 instytucji podległych ministrowi obrony narodowej musi wyrazić jednorodną, pozytywną opinię, aby dany zakup został dokonany. To jest bardzo trudne, bo często te instytucje nawzajem się szachują albo też zabezpieczają, mówiąc tak, zgadzamy się na jakiś zakup, ale i tu wyliczają kilka warunków, pod którymi by się zgadzali. Więc Agencja Uzbrojenia powinna być końcem. Początkiem musi być dobra procedura prawna, opisująca, jak ten zakup ma wyglądać, bo dzisiaj często programy grzęzną w zmianach wymagań taktyczno-technicznych i grzęzną również w momencie, kiedy próbuje się stworzyć tak zwaną specyfikację samego zamówienia i się okazuje, że każdy ciągnie w swoją stronę. Często różne grupy oficerów, każda z nich ma swoje racje, blokują się, bo mają inne koncepcje na typy uzbrojenia. Agencja Uzbrojenia jest rozwiązaniem pod warunkiem, że na końcu szef Agencji Uzbrojenia będzie miał swobodę w podejmowaniu decyzji o zakupach. Dziś niestety jest tak, że co z tego, że Inspektorat Uzbrojenia przygotowuje całe postępowanie, jak na koniec czeka na zgodę polityczną, czy może dokonać danego zakupu i czy może odpowiednią umowę podpisać. To jest dzisiaj problem. Jeżeli przyrównujemy te rozwiązania do tego, co ma Szwecja czy Francja, to tam ta agencja jest niezależna od ministra i ta agencja podlega bezpośrednio rządowi francuskiemu. Może to jest rozwiązanie, to znaczy wyjęcie takiej Agencji Uzbrojenia spod jurysdykcji ministra obrony i zapewnienia, że każda decyzja podjęta tam w tejże agencji nie będzie potem kwestionowana przez ewentualnych gestorów.
Może kiedyś doczekamy, bo tak na razie szkoda patrzeć, jak się traci czas i pieniądze. Paweł Poncyliusz, Grupa WB, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.